Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do Niuansu. Niuansu, którego w czasach intelektualnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie redaktor Jakub Bodziony. Bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do Niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, dzięki darowiznom cyklicznym, Patronite, wsparciu, za które w tych ciężkich dla wolnych mediów czasach ogromnie dziękujemy, liczy się każda złotówka, dziękujemy. Ja też przypomnę w tym miejscu o tej wspaniałej wiadomości, którą z Państwem się z przyjemnością podzielę. Nie tak dawno trafiliśmy na listę top 10 10 najpopularniejszych podcastów na Spotify w kategorii podcastów newsowych. Brawo my! I dwa tygodnie temu na platformie Apple podcast Kultury Liberalnej był drugim najchętniej słuchanym podcastem politycznym w Polsce. Brawo my po raz drugi. Proszę Państwa, a dziś ważny temat. Historia to polityka, tyle że zatrzymana w biegu, napisał kiedyś Juliusz Mieroszewski. Najwybitniejsze pióro paryskiej kultury. I powiedziałbym, że w 2021 roku w Polsce zawodowi historycy niechętnie by się pod tym stwierdzeniem podpisali. Niechętnie, że historia to polityka, tyle że zatrzymana w biegu. A jednak można odnieść wrażenie, że wielkie spory polityczne w naszym kraju są coraz mocniej i mocniej splatane z pisaniem historii. Politycy mają ambicje sami zapisać się na kartach dziejowych, albo wpisać tam osoby, które są bliskie ich sercom, ideowo. Wpływają więc na programy szkolne, na programy telewizyjne, naukowe granty. Można odnieść wrażenie, że najnowszą historię Polski, proszę Państwa, pisze się cały czas na gorąco. I to w kontekście politycznych sporów w III Rzeczpospolitej. Można wręcz pomyśleć, że w czasach polaryzacji politycznej jest coraz mniej miejsca na historię, którą przynajmniej w ideale uprawiać się powinno sine ira et studio, prawda? Na chłodno. No chyba, że ktoś zajmuje się jakimś mikroskopijnym wycinkiem dziejów w odległej przeszłości. No, wtedy daje mu się spokój. Ale te ważne tematy polityczne, jak relacje polsko-żydowskie w XX wieku, o, tu już, proszę Państwa, historycy mogą ustalić jedno, a część polityków, część publicystów będzie wykazywać zupełnie coś innego. Kiedyś mówiono o uzasadnionych wątpliwościach, a dzisiaj się rozsiewa fake newsy albo zasypuje nas informacjami. Wychodzi na jedno. Naszym gościem przy tak delikatnym temacie będzie dziś ekspert, osoba dobrze Państwu znana, profesor Dariusz Stola, wybitny polski historyk, który w latach 2014-2019 był dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Jest autorem książek o najnowszej historii Polski, więc jakby znajduje się na tym polu dyskusji, debaty, które Państwu zarysowałem. No i jako dyrektor POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, no doświadczył polityki, która po prostu zapukała puk do historyka. I wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o tym, w jaki sposób przeglądają się związki nauki i polityki, historii i polityki w dziejach najnowszych III Rzeczpospolitej, to sprawa Muzeum Historii Żydów Polskich jest tutaj papierkiem lakmusowym. Zapraszamy pana profesora.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Panie profesorze, 1 marca 2014 roku został pan dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich, a w 2019 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński nie zgodził się na to, żeby pan prowadził dalej tę placówkę, mimo rekomendacji uprawnionych do tego podmiotów. W efekcie, chociaż został pan wybrany na drugą kadencję, minister nie dopuścił do tego, żeby pan objął to stanowisko. Ta sprawa wydaje się już zamknięta, to już jest przeszłość, to już są 2 lata minęły. Ale jednak, panie profesorze, właśnie z tego powodu, że 2 lata minęły, to kiedy my tu się w naszym prawie do niuansu zastanawiamy nad tymi związkami historii i polityki, to chciałbym zapytać, jakby pan miał, jeśli to możliwe, dystansując się do tej płaszczyzny personalnej, powiedzieć, o jakich trendach, o czym świadczyło to, że znalazł się pan w oku cyklonu w 2019 roku i że pan nie został na drugą kadencję tym dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich pomimo rekomendacji?
Nawiązując do tytułu pana programu, to powiem tak, żeby odpowiedź była zniuansowana, to trzeba by udzielić jej na kilku różnych poziomach, głębszych. Nie chcę tego hierarchizować. Najbardziej lubię taki poziom mezo, ten pomiędzy, środkowy. Natomiast tu muszę dodać, że moja odpowiedź będzie w dużej mierze spekulatywna. Jako historyk lubię takie rzeczy, które wydarzyły się przynajmniej 20 lat wcześniej.
Nie tutaj tylko 2 lata wcześniej.
Chyba to jest dosyć ważne, bo ten cytat z Mieroszewskiego, który pan przywołał, on jest bardzo dobry. Ja często, jak próbuję zrozumieć, co się dzieje, to myślę sobie, wyobrażam sobie, że jest to historia oddalona o kilkadziesiąt lat. Co ja o niej mógłbym powiedzieć jako historyk po 20 latach? Tylko jako historyk po 20 latach, czy 30, 50, mam po pierwsze pewien dystans, po drugie wiem, do czego ona doprowadziła. Bardzo często oceniamy wydarzenia przez ich skutki, słusznie zresztą, tak?
Tak.
Więc tutaj jesteśmy pozbawieni tej wiedzy, natomiast wydaje mi się, że taka oświecona spekulacja, do czego mnie prowadziła, bo oczywiście się zastanawiałem, tak jak jako historyk próbowałem zrozumieć niebywały sukces tego muzeum w krótkim czasie, podobnie jako historyk próbowałem zrozumieć, skąd się wzięły jego kłopoty.
No właśnie.
Nie były zupełnie niespodziewane, natomiast ich przebieg mógł być momentami zaskakujący. Więc powiedział tak, na tym poziomie mezo, to ja widzę dwie tendencje, które były i nadal są widoczne, może teraz nawet wyraźniej są widoczne. Otóż, ponieważ PiS jest partią populistyczną, która buduje swoje sukcesy na dynamice, nie na stabilizacji, wewnątrz niego jest jakiś nie do końca dla mnie jasny proces radykalizacji. To znaczy coś, co było do zaakceptowania 2 lata wcześniej, po 2 latach przestaje być do zaakceptowania, staje się obiektem ataku. Przykład Muzeum Polin jest świetny, bo oprowadzałem po nim prezydenta Dudę, który na zakończenie zwiedzania stanął przed kamerami i powiedział, każdy młody Polak powinien zobaczyć to muzeum. Niczego więcej nie chciałem. Właśnie to było to, co powinien powiedzieć prezydent Rzeczpospolitej. Jak wychodzi z tego muzeum, byłem mile zaskoczony, bardzo mu podziękowałem. Dodam, że wcześniej ten prezydent, zaraz po wygranych wyborach, zaprosił mnie do swojego ciała doradczego Narodowej Rady Rozwoju, dosyć szumne, na co się zgodziłem, ale po jakimś czasie zrezygnowałem, kiedy okazało się, że prezydent na spółkę z większością parlamentarną niszczy Trybunał Konstytucyjny. Więc napisałem mu takie listy, żeby tego nie robił. A jak ignorował to zrezygnowałem z tego ciała. Więc do pewnego momentu to było dobre muzeum dla PiS-u, a potem przestało być dobre. I widzę w tym, że jest to jeden z przypadków ogólnej tendencji do radykalizacji. Drugi.
Ale jak pan myśli, co się zmieniło? No bo radykalizację widzimy na różnych płaszczyznach. Dlaczego akurat w tej sprawie?
Ano, był to kolejny przypadek instytucji, która pozostaje niezależna i jest miejscem dyskusji, w której różni ludzie mogą wypowiadać różne poglądy. Bo wbrew temu, co mówią różni zwolennicy polityki historycznej PiS-u, tu nie chodzi o żadne budowanie poczucia dumy narodowej i wspólnoty, tylko zamknięcie ust innym.
A nie myśli pan, że to się dzieje przy okazji, bo część rodaków, co zrozumiałe, bardzo ludzkie zachowanie, chce się poczuć nareszcie dobrze, nareszcie dumnym w tym miejscu, w którym się urodził, że tu żyje i
należy
tak dalej.
Należy sprzedawać lizaki, jeżeli są chętni, żeby je kupić, mimo że powodują próchnicę zębów, prawda, na dłuższą metę. Nie zamierzam tego zabraniać. Dobrze. Natomiast kiedy okazuje się, że sprzedawcy lizaków próbują zabronić sprzedawania jabłek, tak, bo z jakiegoś powodu nie do końca jasnego, a to wtedy mówię, nie, tu nie chodziło o lizaki. Chodziło o coś innego. Chodziło o władzę sprzedaży tak naprawdę, a zaczynaliśmy od lizaków. Ale to był pierwsza z tendencji. Historia przeważnie polega na koincydencjach, na zbieżnościach w czasie. Czasami pewne procesy się zbiegają w czasie i coś się dzieje nowego, a jak się nie zbiegną, to się nie wydarzy. To jest taka moja ogólna teoria przeszłości. Drugim takim procesem jest to, co widzimy do dzisiaj, stopniowe przesuwanie się PiS-u na partię coraz bardziej szowinistyczną, ksenofobiczną. Mhm. Ona była nacjonalistyczna od początku, ale nacjonalizm, najbardziej skuteczna, najbardziej zwycięska ideologia XX wieku. W zasadzie w Polsce na przykład trudno znaleźć polityka, który by nie był nacjonalistą, tylko że są bardzo różne nacjonalizmy. Zresztą w Polsce się nacjonalizm rozumie pejoratywnie, przeciwstawia patriotyzmowi, ale w anglosaskiej terminologii politologicznej to po prostu są różne odmiany nacjonalizmu. Etniczny, obywatelski, taki. Więc oczywiście od początku to była partia nacjonalistyczna, natomiast ona jest coraz bardziej ksenofobiczna. Na przykład pytanie, ilu mamy przyjaciół za granicą?
Minister spraw zagranicznych odpowiedział, że...
Powiem panu więcej. Wydaje mi się, że fakt posiadania przyjaciół za granicą już jest podejrzany. Mhm. Nie narodowych przyjaciół, tylko jak na przykład ja mam przyjaciela w Stanach Zjednoczonych, albo w Niemczech, albo w Izraelu, albo w Kongo. To jest podejrzane. Bo nie powinienem, dobry Polak nie powinien mieć przyjaciół za granicą. Nie zauważył pan czegoś takiego? Więc ja mam wrażenie, że to oddaje coś głębokiego, czego kształtów jeszcze nie widzimy, bo właśnie widzimy tak jak z potworem z Loch Ness. Czasem się coś pojawia nad falami, ale jaki jest kształt tego, co jest pod falami ukryte, to nie wiemy. I to są te dwa procesy średniego szczebla. Z takiej bliższej, bardziej taktycznej historii. To powiem tak, no jak już PiS przejął Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po długotrwałej walce sądowej, za którą jestem kolegom z Gdańska dozgonnie wdzięczny. Bo oni jechali na rowerze, skręcając ten rower i oganiając się od wilków jednocześnie. Znaczy budowali muzeum, produkowali wystawę stałą, a jednocześnie walczyli o to, żeby nie być przegonionym z tego muzeum, żeby móc ją skończyć. I to im się udało. Więc ponieważ partia rządząca i jej przedstawiciele kierujący Ministerstwem Kultury byli zajęci czymś innym, a to, że Muzeum II Wojny Światowej jest najbardziej czarnym ludem, bo sam prezes Kaczyński atakował publicznie. Ja nigdy nie zasłużyłem na taki honor, jak w tym wypadku i tego mogę zazdrościć Pawłowi Machcewiczowi. To było wiadomo, że najpierw zajmą się nimi, a potem nie byłem pewien, czy najpierw nami, czy Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Ruchu Solidarność w Gdańsku, także wybitne muzeum. To jest bardzo ciekawa historia tych trzech muzeów, jest co się z każdym stało. Z trzech dyrektorów tylko jeden z nas nadal zajmuje stanowisko i to dzięki prezydentowi Adamowiczowi świętej pamięci. To jest trochę inna historia, ale warto w tym kontekście je stawiać. Więc dlaczego PiS zajął się Muzeum Polin? Bo mógł, bo już nie był zajęty Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
No tak, ale z drugiej strony jednak wiemy też i oddajmy to, Jarosław Kaczyński nie raz, nie dwa tam temperował swoje szeregi od lat 90. Gdyby tam się zdarzył jakiś głos antysemicki, to temu się jednak raczej ukręcało głowę. I zastanawiam się właśnie, na ile, prawda, zwrócenie oczu na Polin, bo przypomnijmy, tu oddajmy głos, prawda, ministrowi Glińskiemu, który zarzucił upolitycznienie jednej z wystaw. To znaczy, że tam w ekspozycji, jak uznało ministerstwo, nie mieliśmy do czynienia tylko z prezentacją dawnych dziejów, tylko odniesieniem się poprzez wystawę do bieżącej polityki. Czyli to jest ten temat, który...
Wejdę panu słowo.
Proszę, proszę.
Każda nasza wystawa czasowa tak robiła. Mhm. Jest taka książka wybitnej muzeolożki współczesnej pod tytułem The Struggle for Relevance. Walka o to, żeby coś znaczyć, żeby ludzie uważali, że to, co pokazuje muzeum, jest ważne dla nich dzisiaj. I prawie na każdej naszej wystawie historycznej były odniesienia do współczesności. Więc na wystawie o 68 roku też były i były bardzo dobrze uzasadnione. Te oszczerstwa ministra Glińskiego, ja spokojnie z oszczerstwami, bo one się dzieliły na dwie grupy. Połowa zarzutów była fałszywa, a druga połowa tak mętna, że nie wiadomo, o co chodzi. Zarzut upolitycznienia nie wiadomo, co znaczy. Chętnie bym się kiedyś dowiedział, bo może jeszcze kiedyś miał okazję przepytać przyszłego, byłego ministra, tu właśnie mówię jako przyszły historyk III Rzeczpospolitej, co chciał wtedy powiedzieć. Natomiast no, to były gołosłowne, bezpodstawne oskarżenia, które miały uzasadnić jedynie to, że bezprawnie nie zrealizował decyzji komisji konkursowej, którą sam był powołał zresztą na swój własny wniosek, bo to był jego pomysł, żeby urządzić konkurs.
Ja może przeczytam, żeby państwu przypomnieć, no bo jednak trochę czasu minęło. Minister Gliński powiedział, że pan prowadzi w muzeum politykę i tu cytat, bardzo agresywną politykę, a muzeum zgodnie ze swoim statutem nie powinno się mieszać w politykę. Nie wiem, czy wróci, o panu to jest, natomiast na pewno można powiedzieć, że robił dużą szkodę tej instytucji, upolityczniając ją, czyli tu jest oddzielenie warstwy muzealnej, tak przynajmniej rozumiem, że instytucja jako taka no, zasługiwała tutaj Muzeum Historii Żydów Polskich, prawda, to jedno, a część tej wystawy, która wzbudziła kontrowersje, to drugie. I jeśli chodzi o odwołanie, to minister Gliński powiedział, że takie sytuacje zdarzały się już w przeszłości i tu znów cytat. Bardzo często takie rzeczy się zdarzały, także w poprzednich rozdaniach politycznych w Polsce. Na przykład poprzedni minister też nie powoływał często osób, które wygrywały konkurs. Tak bywało, wyjaśniał minister Gliński.
Znaczy, myślę, że pana nie dziwi to, że minister bardzo swobodnie traktuje fakty, w zasadzie mówi, co mu ślina przyniesie na język i jakby chyba nikogoż to nie dziwi, że ministrowie z tego rządu kłamią na co dzień. Ja kiedyś się powstrzymywałem ze słowem kłamstwo, dlatego że nie wiem, czy on świadomie wprowadza w błąd swoich słuchaczy, czy nieświadomie, ale potem uznałem, że jest taki rodzaj kłamstwa trochę szerzej rozumianego, mianowicie jak ktoś nie sprawdził, a ma obowiązek, a wysoki urzędnik państwowy ma obowiązek sprawdzać, zanim coś publicznie powie. Ale to jest, jakbym powiedział, taka sprawa taktyki, w jaki sposób minister Gliński próbował wywrzeć presję na muzeum i dwóch pozostałych założycieli, bo to jest bardzo ważna cecha Muzeum Polin, która odróżnia ją od Muzeum II Wojny Światowej, a upodabnia do Muzeum, do Centrum Solidarności w Gdańsku. Mianowicie ma złożoną strukturę prawną. Ma trzech założycieli, oprócz Ministerstwa Kultury to jest miasto Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. I to, gdyby nie tych dwóch pozostałych założycieli, to minister Gliński by mnie wyrzucił z pracy już rok wcześniej. Próbował to zrobić. Nie udało mu się to, więc potem musiał wykorzystać ten okres przejściowy, żeby to zrobić. Ale bym tak, moja osoba tu jest drugorzędna w tej sprawie. To, co jest istotne, to to, że Muzeum Polin, które w chwili, jak otwieraliśmy wystawę stałą w 2014 roku, krytyka była zupełnie marginalna, jakiejś szaleńczej prawicy w rodzaju księdza Międlara albo niezwykle postępowej lewicy, która nigdy nie będzie zadowolona, to nawet takie pisma, które są, no, jeśli nie zupełnie partyjne, to bardzo bliskie do PiS-u, wypowiadały się w niezwykle pozytywny sposób o tym muzeum, ale kilka lat później już tak być przestało. Nie dlatego, że to muzeum się zmieniło. Jak powiedziałem, praktycznie przy każdej wystawie czasowej, historycznej były odniesienia do współczesności. Na przykład przy wystawie o krwi, krwi w kulturze, w tradycji żydowskiej, chrześcijańskiej, w kulturze europejskiej, była prezentowana wideoinstalacja zrobiona przez artystę, pokazująca marsz skrajnej prawicy przez Warszawę. A propos związków krwi, ziemi, pojęcia rasy.
Czyli panie profesorze, w gruncie rzeczy, no to powiedziałbym, że pan potwierdza, no, że historia to polityka tyle, że zatrzymana w biegu. W pewnym sensie mam wrażenie, że z tego, o czym pan teraz mówi, wynika, że organizując kolejne wystawy, w których nawiązywano rozmaitymi wątkami do tego, co się dzieje dookoła, w pewnym sensie podejmowali państwo ryzyko i... No oczywiście, nawet jeżeli powiem, że to nie jest polityka, bo ja wiem, rywalizacji międzypartyjnej, no ale polityka kulturalna, czy polityka taka szerzej rozumiana niż tylko rywalizacja w Sejmie między tą czy inną partią, no to, no to była polityka, tak, z państwa strony.
Wie pan, w takim szerokim rozumieniu, że wszystko jest, że wszystkie sprawy ludzkie są sprawami politycznymi, a jeżeli wszystkie, znaczy, że żadna, prawda, wtedy już ta definicja jest tak szeroka, że nic nie znaczy. Po drugie, ja powiem tak, to, co robią instytucje kultury albo to, co robi nauka, to jest metapolityka. To jest coś, co jest u fundamentów polityki. Na przykład, co rozumiemy przez my? To jest jeden z bardzo ważnych komunikatów wystawy stałej w muzeum. Kto to jest my w Polsce? Mhm. Albo to, czy Polska różnorodna kulturowo i religijnie to Polska słaba i upadająca, czy odwrotnie? To nie jest polityka, to jest metapolityka. Nie mam szczerze, znaczy, no, oczywiście jako obywatela bardzo interesuje, kto ma większość w parlamencie i czy mamy jeszcze demokrację albo rządy prawa. Tak? To jest bardzo ważne. Natomiast jako dyrektor instytucji kultury mnie raczej interesowało to, a na jakich podstawach stoją te przekonania obywateli. Więc z tego właśnie powodu historia Żydów Polski, a zwłaszcza historia stosunków polsko-żydowskich, jest tak drażliwym tematem politycznym.
No, to jest jakby tutaj też odpryskiem czegoś jeszcze, bo pan profesor na pewno dobrze wie, że jednak jest pewna, ona nie musi być spójna, no bo wizja, prawda? Nie musi być spójna, nie musi być bardzo zwarta, ale jest pewna wizja, którą prezentuje, no można powiedzieć, no bo tutaj myślę o tych wypowiedziach publicznych Jarosława Kaczyńskiego, historii Polski, której tam na samym końcu, bo to o tym mówimy teraz, na samym końcu naszych dziejów dokonuje się taki zwrot, który polega na tym, że Polacy zostają, osiągają pewne sukcesy i nie są w stanie być z nich dumni, nie są w stanie być z nich dobrze się czuć jako Polacy. I wiąże się to między innymi z tym, jak uprawiano historię od 30 lat, czyli że nie balansowano jej, prawda, nie osiągano równowagi pomiędzy tym, że były jakieś ciemniejsze momenty, choćby w II wojnie światowej, choćby w relacjach polsko-żydowskich, ale zmierzano w stronę tego, żeby potępić naszą społeczność w czambuł. I tu pada nawet takie interesujące określenie, tymczasem po zimnej wojnie mieliśmy pozytywny bilans moralny, jakiegoś takiego określenia użył kiedyś Jarosław Kaczyński, że to był taki pozytywny bilans moralny, który został później roztrwoniony i niestety, i tu wchodzi polityka do historyków, prawda, puka tak jak do pana zapukała w 2019, że nie rozumieją osoby, które tak uprawiają historię, czy tak propagują, że to w gruncie rzeczy jest działanie w interesie nie polskim, bo poprzez tę historię krytyczną, jak ona bywa czasem nazywana, wchodzą, prawda, interesy innych państw, Polacy nie czują się. Wie pan, no to z grubsza pan rekonstruuje, prawda,
pewną wizję. Prezesa partii politycznej. Ja tam widzę przynajmniej trzy wielkie kłamstwa.
Poprosimy. No. Mocnych słów pan profesor dzisiaj używa, ale poprosimy o trzy.
Że w Polsce dominowała tak zwana pedagogika wstydu, przeciwstawna obecnej pedagogice bez wstydu. To jest nieprawda. W Polsce była pluralistyczna polityka historyczna, czyli był wielogłos, jak we wszystkich zróżnicowanych społeczeństwach. Po drugie, ona była zdecentralizowana. Znaczy skala różnych zmian w sposobie przedstawienia przeszłości, jaka zaszła w latach 90. jest naprawdę rewolucyjna. Na przykład zmierzyć sobie liczbą zmienionych nazw ulic, przesuniętych pomników, patronów szkół i placów. Gigantyczna, ale pluralistyczna. Co się zaczęło wraz z rządami PiS-u? Centralizacja i zawężanie pola możliwej dyskusji o przeszłości. To jest pierwsze. Po drugie, w obronie dumy. Piękne zdanie, że wyszliśmy z dodatnim bilansem z zimnej wojny. A proszę mi powiedzieć, kto najbardziej niszczył mit założycielski III RP, czyli pokojową rewolucję 89 roku? Coś, z czego Polacy słusznie mogą być dumni, bo był to początek rozpadu rządów komunistycznych w Europie. W dużej części Eurazji także. Coś naprawdę, co bez rozlewu krwi zmieniło bardzo wiele w historii Europy i świata. Jaka to siła polityczna najbardziej podważała ten mit założycielski?
No tak, ale
wie pan, czy pan odpowie na moje pytanie? Bo to było retoryczne, nie do końca.
Znamy odpowiedź, natomiast...
No
natomiast
proszę ją wypowiedzieć.
Warto zdać sobie sprawę z tego, że chodziło o bardzo daleko idącą jednak redefinicję naszej tradycji, ponieważ nasza tradycja 200 lat to jest tradycja insurekcyjna, a tu nagle wychodzimy...
Nie tylko.
Ja wiem, ale chcę prawda, ale znowu rekonstruując tę drugą stronę.
Upraszcza pan tak, że to przestaje być prawdziwe.
Nie, ja rekonstruuję drugą stronę, no bo tutaj, żeby na potrzeby naszej rozmowy, żeby zaprezentować też tę drugą stronę, chodzi mi o to, że nasza tradycja insurekcyjna do niektórych, prawda, członków naszego społeczeństwa tak bardzo przemawiała, że jest ten głośny wywiad, który pan na pewno zna, ze Zbigniewem Herbertem, w którym on powiedział w latach 90., to był chyba 94 rok, kiedy on udzielił tego wywiadu, że on się po prostu budzi, źle się czuje, bo jak można było tak bez kropli krwi wyjść, prawda, z tego podłego systemu. Więc przynajmniej dla niektórych z naszych rodaków, i to nie byle jakiego kalibru, prawda, postaci życia publicznego, okazało się to wychodzenie pokojowo problemem. No i dzisiaj, kiedy przełożymy to na politykę,
niech tak
to widać.
Mówią. To niech mówią tak, trzeba rozlać więcej polskiej krwi, bo inaczej to, co dokonujemy, nie ma sensu. Im więcej krwi,
straszne,
tym głębszy
prawda?
Sens.
To jest straszne. Ale sam pan widzi, że wracają te pielęgnacje postaw, prawda, takich heroicznych, niekoncyliacyjnych, prawda? I tu znowu
ale
spotyka
tak,
się
może
polityka.
Może być heroiczny, heroiczna i koncyliacyjna jednocześnie. Koncyliacja wymaga bardzo wiele odwagi czasami. Ja tylko się zastanawiam, czy chodzi o to, żeby ktoś rozlewał krew swoją czy innych. Mhm. Bo mam takie wrażenie, że niektórzy są, bardzo łatwo im przychodzi szastanie krwią innych, zachęcanie innych do tego, żeby swoją krew przelewali. Dobra, to jest hipotetyczne, ja teraz, ale ja wiem, jakie są fakty. W 1989 roku Polacy osiągnęli niebywały historyczny sukces. Przestawili zwrotnicę dziejów swojego kraju i sporej części Europy, a przynajmniej przyłożyli się w wielkim stopniu, więcej niż miliony innych ludzi do tego. Więc to jest coś, z czego Polacy mogą być dumni. A następnie partia, która twierdzi, że chce kultywować dumę Polaków ze swojej przeszłości, systematycznie to niszczyło. Więc dlatego mówię, że te argumenty o obronie dumy, takiego, żeby Polacy się dobrze czuli, to jest nieprawda. I to jest papierek lakmusowy, to jest test na szczerość takich wypowiedzi. Trzecia rzecz jest taka, że nauka i kultura to rzeczy zbyt cenne, żeby poddawać je pod kontrolę polityków zupełnie. Dlatego w wielu krajach, tak jak produkcję pieniądza stara się uniezależnić od bieżących potrzeb polityków, żeby go nie zepsuć, bo inflacja psuje pieniądz. Podobnie, to jest dużo starsza tradycja niż w przypadku pieniądza, instytucje akademickie mają autonomię. Są chronione przed bieżącą ingerencją polityki. I bardzo ładnie w historii Europy widać, dobre rządy od złych rządów różniły się między innymi tym, że te drugie chętnie i często ingerowały w instytucje akademickie. I podobnie jest z kulturą. To jest coś zbyt cennego i tworzy się bardzo powoli, żeby można było co 4 lata zupełnie ją zmieniać. Kultura to jest zbyt ważna rzecz, żebyśmy postępowali tak, jak teraz postępuje na przykład pan minister szkolnictwa i nauki, który sądzi, że przy pomocy młotka można zbudować i akademię, i kulturę. Więc ja wytknąłem tylko 3 duże błędy. Pan referował swoje przekonania na temat tej polityki PiS-u.
Natomiast... Nie, ja przepraszam, panie profesorze, to może było źle zrozumiane najwyraźniej. Nie, ja referowałem stanowisko drugiej strony, to nie są nie, żadne
tak jak
moje
to sobie
przekonania.
Je wyobraża.
Nie, no wyobrażam sobie na podstawie gruntownej lektur czterech wywiadów rzek z Jarosławem Kaczyńskim, co niedawno zrobiłem z potrzeb, prawda, tutaj pracowałem nad pewnym tekstem i zrekonstruowałem to, w jaki sposób druga strona, najważniejsza postać, sobie wyobraża pewien skrót przez historię Polski i chcę powiedzieć, że lektura tych dzieł, które wydaje mi się, że są chyba zbyt rzadko czytane przez naszą stronę, skłania do stwierdzenia, że historia, pewna interpretacja historii oczywiście, nie historia, pewna interpretacja historii odgrywa w tej polityce olbrzymią rolę, być może nawet większą niż się komukolwiek wydaje, ponieważ mam wrażenie, że jest i paliwem i to jeszcze, ponieważ sięga do bardzo głębokich zasobów części naszej tradycji, no to paliwo on może na długo wystarczyć.
I tutaj się z panem zgadzam i zastanawiam się, dlaczego tak jest. I wydaje mi się, że na 2 rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze na to, że epoka wielkich, spójnych ideologii minęła. O ile wiek XX był epoką wielkich, spójnych ideologii, komunizmu, liberalizmu, konserwatyzmu, o tyle teraz trudno powiedzieć, jaką dokładnie ideologię wyznaje pan Jarosław Kaczyński. Niektórzy mówią, że populizm jest ideologią i drudzy mówią, że niekoniecznie tak jest. Natomiast mam takie wrażenie, że świadome kształtowanie wyobrażeń przeszłości, to co nazywamy w Polsce polityką historyczną, a lepiej polityką pamięci, bo ona dotyczy pamięci zbiorowej, jest dosyć tanim i elastycznym substytutem ideologii. Mm-hmm. Po drugie, polityka historyczna w Polsce, i to jest dosyć dobrze widać, ona tak naprawdę służy jako urządzenie do produkcji uzasadnienia innych polityk.
Tak. Nawet służy jako, powiedziałbym, że nawet więcej. To jest jak rodzaj, przynosi rodzaj rozgrzeszenia w różnych sprawach.
Więc właśnie ona ma uzasadnić, a w zasadzie, jak się dobrze przyjrzeć, ma uzasadnić wszystko. I tu jest słynne zdanie 19-wiecznego konserwatysty, że zła historia jest matką złej polityki. A powiem tak, a zła polityka historyczna jest matką bardzo złej historii, która jest matką jeszcze gorszej polityki w każdej innej dziedzinie. I jedno pytanie, które sobie zadaję od dłuższego czasu. Jeżeli ktoś celowo, świadomie i systematycznie przeinacza, fałszuje obraz przeszłości na użytek polityczny, to jakie są te polityki, które on chce uzasadnić? One muszą być złe.
No, jest książka, znowu odwołam się do klasyka, żebyśmy z panem się dobrze zrozumieli. Ja tu referuję. Polska moich, czy tam naszych marzeń, prawda? To jest kwestia taka, że mamy do czynienia z marzycielem politycznym, który chciałby, aby pewne jego wyobrażenie zostało zrealizowane. I oczywiście, kiedy mówię, używam słowa marzenie, no to ono brzmi ładnie, tak? Ale, i tu twist, co pan profesor myśli o tym, że to jest jednak, innymi słowy, inżynieria społeczna, która wielu kojarzy się z tym, czego doświadczono w Polsce Ludowej. Na ile to są, pana zdaniem, pan badał właśnie gruntownie okres Polski Ludowej, na ile to można traktować jako rodzaj takich, no, echa, powidoków, no, czegoś co tak naprawdę jest przeniesieniem tej inżynierii społecznej, którą próbowano zrealizować w Polsce Ludowej, do nowych warunków, tak? Ktoś, kto się wychował w tym, kto pamięta, kto to teoretycznie odrzucał, nie wiadomo, gdzie dokonał się zwrot, ale postanowił to zaaplikować w innym, z inną agendą swoim rodakom.
To komuniści mieli dużo bogatsze instrumentarium do swojej inżynierii społecznej, bo chętnie sięgali po siekierę, zwłaszcza na wczesnym etapie swoich rządów, znaczy rozlewali dużo krwi.
No, ale jest na takie szczęście piękne tego zdanie,
jest takie piękne zdanie apokryficzne, jak to rzekomo Stalin miał powiedzieć, że on nie zamierza narzucać Polsce komunizmu, to byłoby tak, jakby siodłać krowę.
To apokryf.
Tak, ale on jest dobry dlatego, że jak wiemy, ostatecznie narzucił komunizm Polsce i ciągnąc tą jego metaforę, ale wcześniej przy pomocy siekiery dostosował krowę do siodła. Dosłownie, niszcząc pewne grupy społeczne przy pomocy terroru, prawda? Więc komuniści mieli bogatsze instrumentarium. Natomiast jeśli chodzi o politykę wobec nauki i politykę wobec kultury, to ja mam déjà vu jako historyk epoki gomułkowskiej. Czuję się jak za późnego Gomułki. Takie przekonanie właśnie, że no nie można mówić o historii. O historii trzeba mówić po pierwsze zgodnie z linią partii. Takie piękne słowo partyjność kiedyś było, prawda? A jak ktoś mówi inaczej, to jest wrogiem. Mnie zastanawia krótkowzroczność takiego podejścia. Zaraz.
Ale czy pan profesor uważa, że to naprawdę jest tak, że prawda, Jarosław Kaczyński ma swoje lata i że to jest coś takiego, że pewne doświadczenie z tamtych czasów zostało przeniesione albo to doświadczenie, prawda, zostało w naszych, stało się przedmiotem być może nie aż tak świadomie, ale rodzajem transmisji, że ono się odcisnęło jednak na naszej kulturze i ono po prostu wypłynęło teraz w nowej postaci. Czy to jest rzeczywiście, te porównania z PRL-em są uprawnione pana zdaniem?
Porównania z PRL-em są uprawnione, bo każde porównanie ma pokazać podobieństwa i różnice.
Tak,
porównanie
tak.
Nie oznacza, że mówimy, że jest to samo. Mówimy, spójrzmy. I co porównanie, no, na tym polega komparatystyka i w naukach społecznych, i w humanistyce. To jest główne narzędzie być może nadawania sensu naszym obrazom przeszłości. Natomiast ja unikam psychologizowania. Ani pana Kaczyńskiego nie znam, ani niespecjalnie mnie interesuje jego psychę. Na tym nie bardzo widzę, żebyśmy mieli podstawy, żeby ją analizować. Co więcej, myślę, że można to odłożyć. Ja traktuję ludzi jako czarne skrzynki. Wie pana, siebie z trudem rozumiem, a co dopiero ludzi, których nigdy osobiście nie spotkałem. Więc porzućmy to.
Natomiast... Ale czy to doświadczenie, bo to rzeczywiście zgadzam się, nie będziemy
wchodzić. Nie wiem, jakie ma doświadczenia pan Kaczyński.
Nie. Chodzi mi o doświadczenie nasze jako zbiorowości, że przeszliśmy pewien eksperyment inżynierii społecznej i znowu, nie chodzi mi o psychologizowanie, tylko o to, że z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który, tak jak mówię, przeczytałem uważnie i dużo ostatnio, i jest doświadczenie inżynierii społecznej w przeszłości i mam wrażenie, że jak gdyby to jest to doświadczenie, które zostaliśmy wpędzeni w jakieś takie na złe tory i że teraz wszystko uzasadnia nawet tę nową inżynierię społeczną, żeby naprostować wedle tych wyobrażeń, w tym sensie.
Już nie wnikając w psychologię motywów, tylko do czego zmierza, to tutaj bym się w dużej mierze z panem zgodził, powiedziałem nawet tak, troszeczkę zapsychologizuję wbrew temu, co powiedziałem. Do współczesnej polszczyzny prezes Kaczyński wprowadził słowo ojkofobia. Chyba wziął je od pewnego brytyjskiego konserwatysty, który oznacza taki wstręt, taką wrogość do własnego kraju, lęk przed własną ojczyzną. Otóż wydaje mi się, że to klasyczne takie freudowskie samoujawnienie tego, co podświadome. Mianowicie nie znam żadnej innej partii w Polsce, która by tak bardzo nienawidziła Polski takiej, jaka jest. Ze swoją złożonością, z niedoskonałością. W imię jakiejś Polski wyimaginowanej, która rzekomo kiedyś była, ale bardzo wdzięczny za wskazanie, kiedy dokładnie taka była, bo jej nie było nigdy. To jest tak jak u Trumpa, make America great again, tylko nie wiemy, kiedy był ten moment chwały, do którego mamy powrócić. Nie można go wskazać. Co więcej, nie wolno go wskazywać, bo wtedy utraci całą swoją elastyczność. i elastyczność zastosowań. Więc mamy mgławicowe wyobrażenia, z których wyciąga się uzasadnienia dla polityk. Ja jestem patriotą, to znaczy kocham mój kraj, to nie służy poprawie mojego wizerunku, to co mówię w tej chwili, tylko wydaje mi się, że to jest naturalna cecha bardzo wielu ludzi, taka skłonność, w tym taki jaki jest, nie dlatego, że wszystko mi się podoba, ale uważam, że taki jaki jest lepszy od tego, który jest wyimaginowany przez niektórych polityków.
Tu się zgadzam, panie profesorze, i od razu jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, taką większą, bo już chwilę rozmawiamy. Pan profesor zajmował się migracjami. I to mnie zaciekawiło właśnie, jak przygotowałem się do naszego spotkania, że no to jest wielki temat współcześnie. I kiedy mówimy o tym wyobrażeniu, prawda, idealnym Polski, no to jest to jedna z większych niekonsekwencji w tej wizji Jarosława Kaczyńskiego, mianowicie odwoływanie się do II Rzeczpospolitej, a myślenie w kategoriach homogenicznych, które powstały po 1944-1945 roku. Więc to jest jedna z takich większych niekonsekwencji tutaj. No, prawdopodobnie nie o konsekwencje chodzi. Niemniej jestem ciekawy pana zdania. Jak pan ocenia, na tle tego, że pisał pan o tym, jak Polacy migrowali, dostał pan nagrodę za świetną książkę na ten temat, jak pan ocenia reakcję narodu migrującego na to, co się dzieje teraz na granicy z Białorusią?
W społeczeństwie polskim to wykazywały badania od dawna. Są dosyć grube pokłady uprzedzeń etnicznych, takich uśpionych. Dam panu przykład z poletka badań nad antysemityzmem. Jak się zadaje takie typowe pytania, którymi się mierzy poziom uprzedzeń antyżydowskich. Czy Żydzi mają za duży wpływ na media, finanse, politykę? No to w Polsce spora grupa obywateli odpowiada tak, jesteśmy w górnych strefach europejskich wyników. Natomiast jak zadajemy pytanie otwarte, a jaka mniejszość w Polsce ma za duży wpływ na media, finanse, politykę, to tylko 3% tak mówi o Żydach. Mhm. Czyli trzeba wywołać temat i wtedy słuchacze się zgodzą. Ale jak go nie wywołamy, to oni sami z siebie nie wiedzą, że wierzą w ukryte spiski żydowskie kontrolujące media i finanse. Po prostu zapominają o tym jak gdyby. To jest właśnie jakby taki uśpiony lęk przed innymi ludźmi.
No tak, ale pan opisał Polaków jako naród migrujący właśnie. I teraz...
Do tego zmierzam. Można ciekawe. Być narodem migrującym, a jednocześnie mieć w sobie potencjał do ksenofobii, który nie zawsze się realizuje. Wie pan, czy myśli pan, że w momencie naszej chwały, mówiłem tu o roku 89, spokojnie można mówić, moment chwały w historii Polaków, albo 80, kiedy wybuchły strajki na Wybrzeżu. Czy myśli pan, że poziom uprzedzeń etnicznych był dużo niższy niż teraz? Był niższy, bo teraz wiem, jak wzrósł w ostatnich latach za rządów PiSu.
Wtedy chyba nie badano, prawda?
To jest... W 67 roku spytano o to, ale to oddzielna historia. Otóż zmierzam do tego, że także ludzie, którzy mają pewne uprzedzenia, robią wspaniałe rzeczy. Człowiek jest złożony. Więc chodzi o to, ku czemu jego przywódcy go kierują, do czego się odwołują. A teraz systematycznie za pomocą mediów zohydzają migrantów. Twierdzą, że są zoofilami, terrorystami. Zohydzają. Przypuszczam, że gdyby podobnie przedstawiać jakąś inną grupę, na przykład duchownych rzymskokatolickich, prawda? To po jakimś czasie odsetek osób, które mają złe zdanie o osobach, które wybrały właśnie takie powołanie w swoim życiu, też by wzrósł. Jest do tego potencjał. Mamy w Polsce silną tradycję antyklerykalizmu.
Pomimo tego, panie profesorze, to tylko dopytam, pomimo tego, że tak jak pan opisywał i co wielu, miliony Polaków zna z własnego doświadczenia, jako naród przemieszczający się, wbrew pozorom, jakimś zbiorom tych stereotypów w samoopisywaniu siebie, to Polacy są niesłychanie mobilnym narodem cały czas i jakby no, są emigrantami w innych krajach na milionową skalę. Około 2 milionów. I nie ma to żadnego znaczenia?
Doświadczenie migracji niekoniecznie powoduje większe zrozumienie dla innych migrantów. Nawet są badania na ten temat. Na przykład może być tak, że Polacy w Wielkiej Brytanii albo w Belgii konkurują z kolorowymi migrantami z innych krajów.
I to rodzi niechęć.
Którzy nie są dla nich takimi jak my, imigrantami ciężko pracującymi przy zmywaku, tylko są czarnochami, którzy mogą nam zabrać robotę. Więc można wyciągnąć zupełnie przeciwstawne wnioski z podobnego doświadczenia życiowego. A to, jakie wnioski się wyciąga, w pewnej mierze zależy od tego, a co mówią przywódcy takiego kraju na ten temat. Co mówią przywódcy duchowi na ten temat. I to dopiero są zmiany długofalowe.
No tak, chociaż te okropne słowa, prawda, to jest takie zawsze pytanie, czy społeczeństwo, gdyby, prawda, było bardziej może autorefleksyjne, to nie wywierałoby większego wpływu na tych przywódców i oni by nie byli tacy skłonni do tego, żeby mówić rzeczy, które byłyby niepopularne, więc pytanie jest tutaj, prawda, o to, kto pierwszy, prawda, jajko czy kura, czy najpierw społeczeństwo chce tego, część, bo na szczęście nie całe, chce takich rzeczy, takich inwektyw, prawda, pod adresem osób w potrzebie wysłuchiwać, czy część nie. Ale rzeczywiście jest niesamowite, bo znowu odwołuję się do pana książki, że jesteśmy narodem migrującym. To są doświadczenia rozpisane na pokolenia i w gruncie rzeczy mam jasne wrażenie, że pomimo pracy historyków takich jak pan, to w zasadzie nie ma śladów jakiejś pamięci takiej zbiorowej, że żeby w jakiś sposób wpłynęło to na nasze postrzeganie Ślady siebie.
Pamięci są. Pytanie jest, kto je zdoła zmobilizować i w jaki sposób. Wydaje mi się, że tak jak jest potencjał do nienawiści i pogardy wobec ludzi o innym kolorze skóry, którzy w tej chwili szczękają zębami w lesie na granicy polsko-białoruskiej, jest też potencjał, może nawet większy, do solidarności i współczucia. Pytanie, kto skorzysta z tej okazji, żeby te dobre skłonności obudzić i nasilić, a kto tą okazję prześpi i historycy za 20 lat, mam nadzieję, będą mu o tym pamiętać.
Panie profesorze, w tym miejscu wręcz należy postawić kropkę. Kończymy nutą optymizmu, że jednak w naszej kulturze, w nas samych są zasoby na to, żeby jednak z odrobiną nadziei spoglądać w przyszłość. Panie profesorze, dziękujemy pięknie za naszą rozmowę. Proszę Państwa, a my tradycyjnie się żegnając, przypominamy na koniec, prawda, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą naszego wideopodcastu. Każdy odcinek mogą Państwo oglądać tak jak teraz, na żywo, na Facebooku, na YouTubie, ale także słuchać, do czego zachęcam w ulubionych serwisach streamingowych i zachęcam także do abonowania, subskrybowania naszych kanałów. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie odbywać rozmowę i będzie rozmawiać z Katarzyną Sarek. To na pewno będzie ciekawa rozmowa o tematach azjatyckich, a konkretnie o chińskiej dyplomacji. Bardzo gorąco Państwa zachęcam, ale zachęcam także do wchodzenia na naszą stronę www.kulturaliberalna.pl. Tam dla Państwa znakomite eseje o polityce, książkach, kulturze audiowizualnej. Wszystko to dla Państwa, za to, że nas wspieracie, za to, że nas słuchacie, oglądacie. Dziękuję w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i zapraszam w następny czwartek. Do zobaczenia.